czy jest to, czy jesteśmy my wszyscy, kiedy mówimy o płucach, o sepsie, czyli wszyscy w tym bierzemy udział.
I chodzi często o sprzęt, który ratuje zdrowie, a nawet życie.
Ta atmosfera dobra, która panuje w Polsce, jest właśnie powodem, żeby niczego nie tłumaczyć, niczego się nie tłumaczyć. Tak prawdę mówiąc, przez te 33 lata złapałem się, że się po prostu ciągle tłumaczyliśmy, ciągle komuś odpowiadaliśmy, ciągle się troszkę kopaliśmy z koniem. Skończyło się to.
Oddziały gastroenterologii potrzebują urządzeń do diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego, w tym endoskopów, aparatów USG, aparatów do testów oddechowych i sprzętu do żywienia pozajelitowego. Absolutny rekord liczby turystów w Tatrach. W ubiegłym roku bilety wstępu do parku kupiło ponad 5 milionów osób. To najwyższa frekwencja z dotychczasowej historii Tatrzańskiego Parku Narodowego. O fenomenie najwyższych gór w Polsce z turystami rozmawiał nasz reporter.
Piękne widoki.
Jak pierwszy raz przyjechaliśmy, to się zakochaliśmy. Nie. Te widoki, te góry, te chaty z drewna, piękne.
Bardzo fajny wypoczynek, tylko wszędzie daleko i pod górkę.
No ale to o to chodzi w górach.
No o to chodzi. Przyjechaliśmy się zmęczyć, a nie leżeć w łóżku.
My z okolic Konina. Córka pierwszy raz jest. Chciałam jej pokazać, jak to jest. Wakacje w górach.
Ceny, tłumy nie przerażają.
Nie ma tragedii. Jak wszędzie. Nad morze się pojedzie, to samo jest.
Największą popularnością wśród turystów cieszą się niezmiennie Morskie Oko i Kasprowy Wierch, na który można wjechać kolejką linową. W informacjach to wszystko za chwilę. Prognoza pogody. Poniedziałek znów będzie pochmurny i znów lokalnie będą się pojawiać opady marznącego deszczu lub mrzawki. Maksymalnie od minus 2 do 0 na północnym wschodzie kraju, od 1 do 3 na plusie w pasie od Pomorza Zachodniego po Lubelszczyznę i w rejonie Sudetów, a od 4 do 7 na południu.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejną seksaudycję. Przy mikrofonach Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog.
Oraz Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
Dziś porozmawiamy oczywiście o seksualności. Seksualność każdy z nas jakąś ma, jakąś posiadamy. Tak samo jak doświadczenia. I teraz gdzieś na styku seksualności i doświadczeń dzisiaj będziemy wędrować jako trochę takich obszarów bytu, które wzajemnie się przenikają. Kto z nas ma jakieś doświadczenia w seksualności, ten czy w aktywności seksualnej, ten będzie korzystał z tych doświadczeń w kolejnych zbliżeniach, ale to nie jest takie proste, że tylko i wyłącznie doświadczenia płynące ze sfery seksualnej będą przekładały się na naszą seksualną aktywność. Program wydaje Maria Mroczkowska, realizuje Adam Brzeziński. Można do nas dzisiaj dzwonić. Jesteśmy na żywo w studiu Radio Tok FM 22 44 44 044. I od razu zwracam się do Państwa z pytaniem. Jakie doświadczenia kształtowały Państwa seksualność? Jakie doświadczenia były szczególnie istotne w odkrywaniu własnej seksualności i w tej wędrówce przez sferę seksualną? 22 44 44 044. Robert, czy nasza seksualność to jest obszar, który jest wrodzony? Czy my tych zachowań seksualnych uczymy się?
Mówimy o skryptach seksualnych i tutaj mamy układ zarówno czynników biologicznych, ale też społecznych, takich jak normy, język, wstyd, zgoda, role płciowe, czyli wszystko to, co jednak się uczymy. Jest oczywiście ten element biologiczny. Wielokrotnie w naszej audycji o tym mówimy, jakie elementy związane z fizjologią, z anatomią budują też doświadczenie seksualne poprzez pewną interpretację, ale wszystko to, w czym to jest zanurzone, to znaczy z jakiego jesteśmy środowiska, jakie mamy doświadczenie w tym środowisku i patrzę w procesie też rozumienia a często takim intuicyjnym rozumieniu też psychoterapii, jest właśnie to, że szukamy takich elementów, które mogły nas ukształtować, no i właśnie odnosimy się najczęściej do rodziny, do otoczenia najbliższego, do rówieśników, jako doświadczeń, na przykład szczególny moment, który wiele osób identyfikuje jako determinujący pierwszy raz, jak to będzie wpływać na przyszłość.
Bo nasze ciało, nasza budowa naszego ciała, to w jaki sposób ukształtowaliśmy się w rozwoju, jeśli chodzi o nasz środkowy układ nerwowy, układ hormonalny, receptywność, czyli wrażliwość na doświadczanie różnego rodzaju bodźców, to są wszystko cechy, które są indywidualne i one najczęściej pozostają względnie stałe w życiu. Oczywiście zmieniają się, jak dojrzewamy, zmieniają się, jak nasze ciało się rozwija, kiedy przechodzi przez kolejne etapy życia, aż do takiego późnej dojrzałości. I natomiast na te aspekty często nie do końca mamy taki obiektywny wpływ, nie zawsze jesteśmy w stanie je zmodyfikować. Czasami to, co możemy zrobić, to oczywiście korzystać z medycyny, korzystać z różnego rodzaju oddziaływań, ale czasami takim działaniem, które podejmujemy, to jest akceptacja. Tak, tacy jesteśmy, tak mamy, takie są nasze cechy i to jest jakiś taki fundament, na którym będziemy budować nasze doświadczenia i naszą seksualność w tym sensie, który już jest bardzo zmienny, prawda? Który podlega różnego rodzaju modyfikacjom i na który wiele czynników będzie miało wpływ.
Rzeczywiście, mówimy o tym układzie, tak, biologii i tego, co byśmy opisali mianem psychologią. I wyobraźmy sobie, bo oczywiście takim dość ciekawym przykładem tych czynników biologicznych jest na przykład gra hormonów. I wiele osób to w ten sposób identyfikuje, że wzrost pewnego hormonu, spadek pewnego hormonu powoduje, że... No i tutaj się pojawia cały szereg różnych wyobrażeń, na ile może wpłynąć. No, a natomiast coraz częściej, i tutaj odniosę się do bardzo określonej kategorii, na przykład dysfunkcji seksualnych. Pamiętam, jak jeszcze w starszych klasyfikacjach był taki jasny podział, prawda? Czynnik somatyczny, czynnik psychogenny, a współczesne klasyfikacje mówią, że to jest prawie niemożliwe oddzielenie jednego od drugiego, że układ właśnie tego czynnika biologicznego i tego czynnika psychogennego jest na tyle determinujący, wzajemnie budujący takie błędne koła wręcz, który daje ten efekt na przykład w postaci dysfunkcji. Oczywiście to jest bardzo określony wątek w seksuologii, ale popatrzmy, bo oczywiście to nie jest tak, że zaczynamy tę seksualność z czystą kartą, bo właśnie mamy pewien czynnik, na przykład kwestie związane z budową narządów płciowych, to jak się rozwijamy, to się dzieje. Ale na przykład możemy w domu dostawać bardzo określone komunikaty, które w przyszłości zbudują kontekst seksualny. Na przykład wezmę pierwszy z brzegu, taki dość klasyczny, co dziewczynkom wypada, co chłopcom wypada, albo co dziewczynkom nie wypada i tak dalej, i tak dalej. Prawda? Czyli takie komunikaty, że na przykład zawstydzanie, które jest dość częstym doświadczeniem, przynajmniej o tych doświadczeniach słyszę często w gabinecie w kontekście seksualności. Na przykład zawstydzanie. No i pytanie, na ile to zawstydzanie w przyszłości będzie miało efekt taki, że w próbie podjęcia realnego kontaktu seksualnego pojawi się coś z emocji. I często osoby dorosłe bardzo świadomie wiedzą, że na przykład to nie wiedzą, znaczy wiedzą, że coś nie tak się z nimi dzieje. To znaczy, że nie jest to zgodne z ich przemyśleniami, z ich postawą, że na przykład właśnie emocje zaczynają budować określony kontekst tej sytuacji. Bo z głowy, mówiąc kolokwialnie, wiedzą, że nie powinno jakoś być, ale reakcja organizmu, to jakie właśnie emocje się pojawiają, są sprzeczne z tym, czego oczekują. I często to wdrukowanie emocjonalne, to doświadczenie emocjonalne jest czymś, co właśnie w przeszłości w jakiś sposób się skonstruowało. Właśnie poprzez ten wyraz emocjonalny, tego zawstydzenia, jakiegoś zablokowania. Pomimo tego, że poznawczo mówią, że to, no ale jak to możliwe? Jestem dorosły, jestem świadomy, jestem... I tu się zaczyna cały właśnie ten poznawczy kawałek, a jednak reaguje w sposób dla mnie zaskakujący. No i tutaj przyczyna w przeszłości wydaje się czymś oczywistym.
Chciałabym, żebyśmy podali chociaż kilka takich typowych przykładów dotyczących takich wczesno-dziecięcych, okołorozwojowych doświadczeń albo komunikatów, które często słyszymy, albo inaczej, które my często słyszymy w gabinecie z perspektywy już osób dorosłych. Czyli dzisiaj bardziej nie w tym sensie, czego nie mówić albo co mówić dziecku, ale co dorośli, którzy zgłaszają swoim terapeutom, seksuologom, czy jako lekarce psychiatrii i seksuolożce, o czym mówią, że wpłynęło na ich seksualność, bo ty powiedziałeś o zawstydzaniu i to jest absolutnie bardzo ważna rzecz, ale ja na przykład często, zwłaszcza u kobiet, słyszę o takim zagrożeniu, które wiąże się z seksualnością i z tym, że seksualność jest czymś, przed czym trzeba się chronić, przed czym trzeba się bronić, bo jeżeli dotknie się tego owocu za wcześnie, to stanie się coś strasznego, nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie do końca określić, czym to coś strasznego jest.
To wyłączenie obszarów, prawda, że są brzydkie obszary, tego się nie powinno dotykać, ręce na kołderkę, to też już zaczyna budować to skojarzenia wokół seksualności, ale poruszyłaś taki temat, który w kontekście seksualności jest teraz mocno dyskutowany, czyli wpływ świadomej lub nieedukacji seksualnej, czy to prowadzonej przez rodziców, czy właśnie w kontekście oddziaływań na przykład w szkole. I popatrzmy, jak wiele informacji mogą pomóc w przejściu tej seksualności w ten sposób, który nie jest zagrażający, a na ile rzeczywiście mogą wyprodukować jakiś problem. I przywołam tutaj taki układ często spotykanych skojarzeń z gabinetu. Na przykład kontekst związany z przeżyciem masturbacji. Pojawia się temat i pierwsze doświadczenie, które osoby mają w kontekście skojarzenia z masturbacją, to na przykład mówią grzech. Że to jest coś, co właśnie wpisuje się w bardzo określoną dyskusję i przez to poczucie winy, lęk, kontrola, to są to, co przypominają sobie jako te pierwsze skojarzenia wokół jakiejś formy autostymulacji. I później może to rzeczywiście wpłynąć na doświadczenie w ten sposób, że reaguje w jakiś sposób właśnie poczuciem winy, braku kontroli, jakimś elementem, który właśnie wywołuje u mnie dyskomfort, no i to jest ten powód przyjścia do gabinetu. Kiedyś oczywiście medycyna też była zaprzęgnięta wokół określonego pomysłu, rozumienia masturbacji i wręcz doszukiwano się różnych przyczyn, różnych problemów psychicznych, somatycznych w działaniu, jakim jest masturbacja. I tylko mogę sobie wyobrazić, bo dokumenty na ten temat czytałem i widziałem to, co w dłuższej perspektywie tworzyło te skojarzenia, jak wiele to zrobiło negatywnego wpływu na seksualność. Czyli pewien rodzaj poznawania swojego ciała, właśnie autostymulacji i narracji wokół tego. I brak właściwej edukacji, czyli jakby zrozumienia kontekstu, pokazania różnych form, rozumienia pewnych zjawisk, może być czynnikiem, który rzeczywiście determinuje późniejsze doświadczenie seksualne. I znowu, powiedziałem taki przykład masturbacji, bo on się nierzadko pojawia w tym pierwszym skojarzeniu negatywnym z seksualnością i mam osoby dorosłe w terapii, które mówią o tym, że na wiele lat jakby miały takie poczucie dyskomfortu, lęku, napięcia wokół tego i dopiero we wczesnej dorosłości zaczęli sobie jakoś z tym radzić. Co pokazuje, jak wiele może się stać po tym, jak zostanie coś zinterpretowane, jak zostanie coś nazwane w przeszłości.
22 44 44 0 44 to nasz numer telefonu. Jesteśmy na żywo dzisiaj w Radiu Tok FM i rozmawiamy o tym, w jaki sposób doświadczenia kształtują naszą seksualność i w jaki sposób wpływają na zdobywanie kolejnych doświadczeń, które będą w dalszym ciągu wpływały na rozwój naszej seksualności. 22 44 44 0 44. Ty powiedziałeś, Robert, o tym, o masturbacji, to jest w ogóle jeden z takich ważniejszych, myślę, tematów, które my badamy też u seksuologa, tak? Jeżeli na przykład zgłasza się osoba do mnie, do gabinetu, to na pewno takie przekonania, myśli dotyczące masturbacji i tego, na ile ktoś czuł się komfortowo w okresie na przykład dojrzewania z dotykaniem swojego ciała i w jaki sposób kształtowało się to w kolejnych latach, aż do momentu, kiedy dzisiaj spotykamy się w gabinecie, bywa naprawdę ciekawą podróżą. I to takie cofanie się do pierwszych doświadczeń i pokazywanie, jaką drogę niejednokrotnie musimy przejść po to, żeby poradzić sobie na przykład z tym poczuciem winy, albo z tym oczekiwaniem na karę za masturbację, albo z takim lękiem przed tym, że coś złego się nam stanie, że w jakiś sposób uszkodzimy swoje ciało, albo że jest to jakieś tabu, które odsłaniamy nawet sami przed sobą, no, powoduje, że mi na przykład w gabinecie później bywa trudniej zapraszać osoby do tego, żeby kontynuowały poznawanie swojej seksualności, na przykład poprzez taką formę pracy terapeutycznej, jaką jest zaproszenie do masturbacji takiej kierowanej, czyli my pokazujemy różnego rodzaju bodźce, proponujemy różnego rodzaju bodźce, fantazje, książki, filmy, które oczywiście to się nie dzieje w gabinecie, tylko osoba robi to we własnym domu, w komforcie i bada, co się dzieje z ciałem i co się dzieje z emocjami. I nagle okazuje się, że mimo tego, że wydawało mi się, że jestem całkowicie odcięty od swojej seksualności, to zauważam różnego rodzaju rzeczy, które się dzieją, ale ta blokada, która kiedyś u mnie się pojawiła, sprawia, że ja wręcz odrzucam te doświadczenia z ciała i przestaję je właściwie nazywać, przestaję je przeżywać i przez to przestaję się z nimi łączyć. I czasami mam też takie rozmowy, że wręcz osoby nie odczuwają podniecenia, nie czują w ciele podniecenia, mimo że subiektywnie mają takie poczucie, że to podniecenie występuje, czyli że jest takie odcinanie się od własnego ciała.
Rzeczywiście, ta fraza, że ciało pamięta, jest bardzo istotna w dyskusji o zdrowiu seksualnym i bardzo często ona jest pokazywana w takim kontekście bardzo negatywnym, czyli właśnie nadużycia, przemocy, ale popatrzmy na to jako pewien rodzaj spektrum, od bardzo pozytywnych doświadczeń do właśnie bardzo negatywnych doświadczeń. Ale popatrzmy na to jako na pewien rodzaj stempel. Jeżeli ja wokół seksualności głównie przeżywam napięcie, stres, lęk, który może wynikać z tego, co ja usłyszę, albo właśnie czego nie usłyszę, bo znowu popatrzmy na edukację, ona daje też wiedzę, która nierzadko znosi ten lęk. Bo jeżeli ja dowiem się, że to, jak moje ciało właśnie zareagowało w jakiejkolwiek sytuacji życiowej, jest naturalne, typowe. I tutaj tych przykładów też może być bardzo wiele. Jest czynnikiem, który obniża poziom lęku. Ja mogę bardzo długo funkcjonować w stresie, ja mogę bardzo długo funkcjonować w lęku, ponieważ nie będę miał wiedzy, co się ze mną dzieje. Na przykład wiedzy do tego, jak zmienia się moje ciało, czy jak reaguje moje ciało. I to będzie dla mnie zaskoczeniem i też źródłem napięcia. I popatrzmy na to właśnie w takiej szerszej perspektywie, czyli zarówno pozytywnych, jak i negatywnych informacji. I zdarza się, że oczywiście te takie bardzo skrajne są takie widoczne i często osoby mówią o nich jako pierwsze. Natomiast ja jednak cofam do tych doświadczeń takich trochę pomiędzy, tych różnych emocji, bo właśnie to powiedział, mówiliśmy o tym lęku, stresie, napięciu, które też mogą być istotne w kontekście seksualności.
Ale też w takim okresie dorastania, dojrzewania, bardzo ważnym elementem, który będzie zaliczał się doświadczeń takich właśnie modelujących, to jest to, co my widzimy, w jaki sposób ludzie w naszym otoczeniu się do siebie odnoszą, w jaki sposób do siebie odnoszą się nasi rodzice i w jaki sposób ta seksualność w sposób bezpieczny i komfortowy może być zintegrowana z całością naszej osoby. Innymi słowy, czy czy jest możliwe z takiego psychologicznego punktu widzenia, abyśmy dojrzewając, rozwijając się emocjonalnie, fizycznie też, mogli odłożyć seksualność na bok? I wiemy, że to jest możliwe, bo konsekwencje widzimy w gabinecie, ale chciałabym, żebyś powiedział właśnie o tym, dlaczego ta integrowanie tych wszystkich obszarów dla rozwoju jest tak kluczowe.
Przede wszystkim to, że ta seksualność jest. Seksualność jest faktem, to znaczy nie możemy sobie wybrać momentu, kiedy ona się, nie wiem, zacznie albo skończy w takim rozumieniu, że na przykład w tym zdaniu typu będziesz starszy i się dowiesz albo będziesz starszy, to zrozumiesz, prawda? No tutaj oczywiście mówię o tej relacji rodzic-dziecko, że takie właśnie, że to nie moment, albo na przykład też takie czarowanie tej rzeczywistości, że jak nie będzie tego tematu, to znaczy, że tego rozwoju nie będzie, nie wiem, kłopotu nie będzie, bo popatrzmy, że dziecko może spontanicznie zadawać te pytania, to jest kwestia często napięcia osoby dorosłej, że nie potrafi sobie z tematem poradzić, a nie kwestii dziecka, że dla niego to jest temat trudny, ale to myślę, że temat na inną rozmowę. Natomiast to, co ty powiedziałaś wcześniej, to wszystko, co się dzieje, co my słyszymy wokół seksualności, a bardzo wiele słyszymy. Nie da, czy bardzo trudno funkcjonować teraz bez odniesień do seksualności. One są w telewizji, w radiu, wszędzie one są. Osoba bardzo młoda, przeglądając Instagram, TikTok, Facebooka, mnóstwo tego kontekstu.
Czytając książki tak naprawdę.
Cokolwiek. Będzie w każdym wieku ta wiedza jest wprost lub nie wprost przekazywana. I tak jak mówisz, od takiego ogólnego kontekstu, czyli takiego właśnie media, szkoła, ale do też bardzo bliskiego, czyli to, co doświadczamy w domu. A możemy bardzo wiele doświadczać, bo komentarze dotyczące, nie wiem, ciała, wyglądu, zachowania, one są kodowane, bo one, no, młoda osoba chłonie to jak gąbka, czyli buduje z tego kontekst. Nie bez powodu my w pracy nad seksualnością wracamy do doświadczeń z domu, szerzej z rodziny, prawda, ze szkoły, no bo to wszystko buduje ten kontekst i to wnosimy później do kolejnej relacji na przykład. I też w dłuższej perspektywie, wielokrotnie o tym mówiliśmy, wystarczy przejść z relacji do relacji i myślenie, że to właśnie jest taki moment, kiedy wyczyścimy to i tamta relacja, nie wiem, jakoś wyparuje wiedza, czy wyparują doświadczenia, też jest jakimś myśleniem magicznym. My też wnosimy doświadczenie z poprzedniej relacji do nowej relacji, na ile jesteśmy tego świadomi, to znaczy na ile jesteśmy świadomi, co wnosimy i w jakim kontekście, to może nam na przykład umożliwić to, że nie powtórzymy jakichś schematów, no bo jeżeli właśnie mamy przekonanie, zaczynamy z czystą kartą, a to jest takie symboliczne, to się może okazać, że bardzo szybko się przekonamy, że jednak powielamy jakiś schemat.
22 44 44 0 44 to nasz numer telefonu, a rozmawiamy w seksaudycji o tym, w jaki sposób doświadczenia nas kształtują, a w szczególności w jaki sposób kształtują naszą seksualność. I czekamy na Państwa telefony 22 44 44 0 44, a my teraz chciałabym, żebyśmy przez chwilkę porozmawiali też o tym, co już trochę zahaczyłeś, czyli o takim determinizmie, czyli na ile też jesteśmy prostą sumą naszych doświadczeń i czy jeżeli rozwijamy się w domu, który jest nieprzychylny dla seksualności, który będzie kształtował takie poczucie zagrożenia, wstydu wokół seksualności, albo wręcz chyba nawet, czy nie wiem, czy gorzej, ale równie to może być trudne, że w ogóle będzie tak jakby pomijał wątek seksualności, czyli o seksualności, o seksie się w ogóle nie mówi, w ogóle nie rozmawia. Dzieci mają zamknąć oczy, jak ludzie całują się, się w telewizji i że tego wątku seksualności w ogóle nie ma i on powoduje u wszystkich zawstydzenie. Że to nie, to nie oznacza z założenia, że my później będziemy mieć problem w tym, w jaki sposób będziemy realizować własną seksualność. Czyli nie ma czegoś takiego, że to, co, czego doświadczyliśmy, to na pewno będzie później się ukazywało w naszej seksualności, jak będziemy dorośli.
Rzeczywiście tak jest. I to jest bardzo ciekawy wątek, bo w tym rozumieniu takim, że to, co my przeżywamy jako doświadczenie graniczne, może tak być, że ktoś, z kim jesteśmy bardzo blisko, który ma może mieć nawet dokładnie to samo doświadczenie, zupełnie inaczej to zinterpretuje. A może tak być właśnie w takim przekonaniu, że to na pewno zbuduje pewien kontekst. To zależy. To jest taka odpowiedź absolutnie psychologiczna i myślę, że psychiatryczna. To zależy naprawdę od bardzo wielu różnych elementów. Wspomnieliśmy o wiedzy. Zdarza się, że osoba wyposażona w wiedzę będzie w określony sposób potrafiła to zinterpretować. W określony sposób postawić granice wokół tego, oddzielić pewne rzeczy. Może być wyposażona w pewien zasób, który spowoduje, że wcale to nie będzie takie jasne i deterministyczne w kontekście doświadczenia. Myślę, że to jest bardziej twoja działka niż moja, bo wyobrażam sobie takich wiele przykładów, które też przerabialiśmy w poradni, ale też znam z literatury, kiedy doświadczenie przemocy i doświadczenie przemocy osób, które były w nim równolegle, nagle pokazało zupełnie inną interpretację w przeszłości, a tak skrajne i silne doświadczenie. I to pokazało, że może być bardzo różnie zinterpretowane i założenie, że na pewno u każdego wywoła skrajną reakcję, też jest dużym uproszczeniem.
Znaczy jest też niesłuszne, tak? Nie znajduje to uzasadnienia w nauce współczesnej.
Dlaczego mówię o takim skrajnym doświadczeniu? Bo to pokazuje, że nawet bardzo, bardzo silne, użyję tego słowa, traumatyczne doświadczenia mogą bardzo różnie być przez osoby przerobione. I tutaj to oczywiście do osób bliskich czy do otoczenia, że to, co nam się może wydawać jako właśnie to istotne, graniczne, może to tej innej osoby wcale takie nie być. To też jest ważna taka uwaga na marginesie. Ale wracając do twojego pytania, czyli to, jaki mamy zasób wiedzy, to, jaki mamy też konstrukt psychiczny, tak już używając takiego najbardziej ogólnego określenia. Za chwilę do tego wrócimy. Dzwoni do nas pani Elżbieta. Oddajemy głos.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór, pani Elżbieto.
Dobry wieczór. Postaram się króciutko opowiedzieć historię, a państwo już wyciągną jakieś wnioski. Otóż miałam 14 lat i było to spotkanie rodzinne. W sposób niebudzący wątpliwości zbliżył się do mnie kuzyn, który był starszy o 7 lat. Z naszego punktu widzenia teraz to było molestowanie. To było zachowanie niezwykle delikatne. Właściwie do tej pory pamiętam, że to był najdelikatniejszy dotyk erotyczny na moim policzku, jaki doznałam. Nawet nie doszło do pocałunku. Ale mama z drugiego pokoju zauważyła, że coś się dzieje nie tak. No i wtargnęła, zrobiła się potworna awantura. Ja musiałam iść do swojego pokoju. Coś tam się działo w drugim pokoju, podniesione głosy. I w środku nocy kuzyn został wyproszony z mieszkania na całe życie. To znaczy bilet w jedną stronę. A ja pozostałam bez jakichkolwiek wyjaśnień, co się stało, dlaczego. Były tylko nerwy. Pamiętam, bo przecież no 13 lat, ja mam w tej chwili lat 70. Żeby zaprotestować, wygrzebałam gdzieś jego zdjęcie i zawsze przy wspólnym posiłku stawiałam sobie zdjęcie przy talerzu i obsesyjnie patrzyłam na jego wizerunek, chcąc wzbudzić jakąś złość w moich rodzicach, ale w momencie tej awantury, tego wyrzucenia go, coś się we mnie zatrzasnęło, tak jakby moja naturalna erotyka, bo dziecko doznaje uczuć erotycznych. Mhm. Obojętnie, czy to jest, czy to są doświadczenia z sobą samym, czy są to doświadczenia płynące od innych osób, ponieważ tu nie było żadnej przemocy, niczego gwałtownego, niczego nieprzystojnego, a odczuwałam wtedy więź i seksualną, i emocjonalną, i intelektualną, bo my rozmawialiśmy przez cały dzień ze sobą, bo rodzice byli wtedy w pracy. To byliśmy jakby całością, jednością, a w momencie tej awantury tutaj nagle oddzieliła się moja seksualność, która jest zła, mhm. i cała ta sfera uczuć wyższych, który normalnie towarzyszy pełnemu związkowi między ludźmi. Jest piękne. Także zostałam zatrzaśnięta na doznania erotyczne. Ja miałam wielu partnerów później. Wielu konfiguracjach, że to tak brzydko ujmę, pozbawionych jakiejś pruderii czy czegokolwiek. Nigdy już więcej nie zbliżałam się nawet do tego natężenia przyjemności erotycznej. Także w kontakcie z mężczyznami ani z kobietami. Mm-hmm. Nigdy nie miałam orgazmu. Mm-hmm. Nigdy. I ja to mówię, ja tylko dlatego to opowiedziałam, żeby przestrzec przed tym, jak rodzice mogą naznaczyć swoje dzieci bardzo źle na przyszłość. Bo też takie uwagi, ja grałam na fortepianie, był nauczyciel. To było bardzo, bardzo, bardzo dobry czas mojego życia, ale on pozwalał sobie na takie uwagi, które mnie zawstydzały. Na przykład, proszę pani, do mojej mamy się zwracał, ona zagra konsonacją liszta w sposób doskonały, jeżeli przeżyje prawdziwą miłość. Mm. A ja miałam wtedy 16 lat z kolei. I nawet tego typu uwagi mogą być zawstydzające. Mhm.
Tak, bardzo ważna historia, pani Elżbieto. Przepraszam, mm-hmm. że wejdę pani w słowo, ale ta pierwsza część zrobiła na mnie ogromne wrażenie w momencie, w którym pani opowiedziała o tej historii, która doprowadziła do jakiegoś takiego pani zatrzaśnięcia, jak pani to opisała, i że to wspomnienie zostało z panią do dzisiaj właściwie.
Do dzisiaj? Mm-hmm. Ja nie wiem, czy on żyje jeszcze. Mhm. Ale bardzo chciałabym się z nim spotkać. Chociaż
może jeszcze to się zadzieje.
On ma chyba 8, nie sądzę. No, było bardzo przykre dla niego, bo on był bardzo zaprzyjaźniony z moim ojcem.
No tutaj
to
jest
była
taka historia.
Ojca, bardzo blisko.
Że czasami te reakcje dorosłych, nerwowe, które być może wynikają z poczucia czy zagrożenia, czy niewiedzy, w jaki sposób najbezpieczniej zareagować, co powinno wzbudzić niepokój, co jest zachowaniem, które warto po prostu przegadać i umówić, i budować taką świadomość o granicach. Mm-hmm. Natomiast na szczęście dzisiaj
możemy o tym porozmawiać. Ja myślę, gdybym ja chciała się zachować w porządku na miejscu mojej mamy, na pewno bym sobie usta dłonią zakryła, poszła, policzyła do 100. Mimo, że może bym wstrzymała. wstrząsnął mną ten widok, nie reagowałabym przede wszystkim w takim odruchu. Ach, co tu się dzieje? Trzeba wyrazić protest, napiętnować. No dosłownie czułam się, chociaż byłam niewinna dziecina, bo ja przecież jeszcze nie podejmowałam życia seksualnego.
Pani Elżbieto, ja mam też pytanie do pani. Czy rodzice w jakiś sposób wyjaśnili pani tę sytuację?
Mówiłam nic. Mówiłam nic, tak. Ani słowa.
Czy tylko pani widziała tę reakcję?
Tak, tak, tę reakcję i
skutek. Jej konsekwencje.
No, mój kuzyn wyleciał w środku nocy w niebyt. Po prostu mają wracać do Gdyni i koniec. I nigdy więcej nie wracać. O tym wiedziałam.
To na pewno takie bardzo złożone doświadczenie. Bardzo dziękujemy pani Elżbieto, że podzieliła się pani tym z nami, bo myślę, że pewnie wielu słuchaczy gdzieś jakoś utożsami się zarówno z tą historią i to na różnych etapach, zarówno z rodzicami.
A poza tym tutaj chodzi o uwrażliwienie na sprawy tak zwanego molestowania nieletnich w rodzinie. My znamy tylko te straszne historie, które są właściwie penalizowane, a te lajtowe z pewnym, trzeba z wielką ostrożnością podchodzić.
To za chwilkę to skomentujemy, bo to jest też bardzo ważny wątek. Mm-hmm. Bardzo dziękujemy pani Elżbieto za telefon i zapraszamy oczywiście, bo wiemy, że jest pani naszą stałą słuchaczką, więc mam nadzieję, że wkrótce usłyszymy się ponownie w Seks Audycji, a my sobie też podyskutujemy o tych wątkach, które pani wniosła, także dziękujemy bardzo i życzymy spokojnego wieczoru. Natomiast bo tutaj pojawiło się takie lajtowe molestowanie, wykorzystanie, znaczy nie ma czegoś takiego jak lajtowe molestowanie, wykorzystanie. Tutaj chciałabym to jednoznacznie podkreślić, że jeżeli mamy do czynienia z molestowaniem, wykorzystaniem seksualnym, to znaczy, że mamy do czynienia z aktem przemocowym. To, że nie ma obrażeń, nie ma siniaków, to nie oznacza, że odbieramy taką wartość przemocową temu doświadczeniu. Natomiast nie wszystkie zachowania seksualne mają taki charakter wykorzystania i doświadczenie pomiędzy osobami w grupie rówieśniczej są i są takimi doświadczeniami, które mogą rzeczywiście być rozwojowe, mogą być urazowe, potencjalnie urazowe, mogą służyć temu, że uczymy się wzajemnie własnego ciała i seksualności, a mogą być takie, gdzie jedna osoba z grupy rówieśniczej będzie jakoś nadużywała inną osobę z grupy rówieśniczej, tak? Więc ta dynamika interakcji pomiędzy osobami nawet w podobnym wieku jest zawsze złożona i tutaj bardzo zgadzam się z tym, co pani Elżbieta wspomniała, czyli że wymaga ostrożności w dobieraniu słów, w nazywaniu sytuacji. Nie zawsze musimy reagować natychmiast. Czasami pewne rzeczy można i przemyśleć, i się nad nimi zastanowić, tak żeby nie wylać może dziecka z kąpielą, a z drugiej strony też zadbać o bezpieczeństwo.
Tu jest też bardzo ważna reakcja otoczenia, która może zdeterminować to, jak będzie interpretowane dane zdarzenie. I to, co ty powiedziałaś, Olu, wydaje mi się niezwykle ważne. To znaczy w takim elemencie, że ta reakcja rodzica, prawda? Ta reakcja rodzica pierwsza. Z jakich powodów to tutaj oczywiście nie będziemy spekulować, no ale chodzi o to, że ta silna reakcja, która się pojawiła, ona może w dłuższej perspektywie zbudować całą narrację wokół danego zdarzenia. I to, co też, no, popatrzmy na to, jak ta reakcja, może bardziej optymalnie, trochę oceniając to, powinna wyglądać, to właśnie ten element rozmowy z dzieckiem, z młodą osobą.
Co się wydarzyło? Dlaczego się tak wydarzyło? jaka reakcja miała miejsce i z czego ona wynika i jakie będą konsekwencje tej sytuacji. I też omówienie tego, z czym mierzy się dziecko, które doświadczyło jakiejś sytuacji, i też nie bójmy się o tym rozmawiać wprost. To nie oznacza, że trzeba wyciągać z dziecka albo z innej osoby, nawet dorosłej, informacji na temat danej sytuacji, okoliczności, emocji czy przeżyć. Raczej pozostać otwartym i gotowym, żeby ten temat podjąć, jeżeli z drugiej strony jest taka potrzeba.
Tym bardziej, że rozmawiamy, ja to tak zinterpretowałem z rozmowy, że jednak jak pewne działanie rówieśniczym. To też jest, nadaje bardzo określony kontekst, bo oczywiście ta różnica władzy, czy pozycji, zależności, często w kontekście dyskusji o przemocy jest niezwykle istotna. I teraz tu mamy cały spektrum różnych zachowań. Bardzo ważny punkt odniesienia. Nie każde zachowanie będzie interpretowane od razu jako przemoc, jako molestowanie, prawda? I to też jest istotne, bo znowu mówimy o pewnym doświadczeniu i też pani Elżbieta nam o tym mówi, że jednak z perspektywy lat czuje, że jednak to było nadmierne, że ona w emocjach, prawda, pani powiedziała tutaj, że coś się stało takiego, co ją przyblokowało na późniejsze doświadczenia, czy na otwarcie, przynajmniej taką interpretację nam pani tego przekazała, co właśnie pokazuje tą zależność, że jeżeli myślimy o reakcji, szczególnie tej reakcji emocjonalnej, ona może nam się na tyle silnie wdrukować, że będzie nam później w przyszłości przeszkadzać, czy utrudniać przeżycie czegoś.
Przemoc rówieśnicza, seksualna jest faktem. O tym, że się może zdarzyć, o tym, że są tego rodzaju zdarzenia, to absolutnie należy podkreślić i nie wszystkie interakcje pomiędzy rówieśnikami oznaczają, że jest to zachowanie rozwojowe i jest to zachowanie, które w jakiś sposób wpłynie, może nie tyle korzystnie, ale nie wpłynie urazowo na rozwój danej osoby. I to jest pewien mit, z którym trochę trzeba walczyć, bo pamiętam jeszcze kilkanaście lat temu rzeczywiście takie postawy, nie wiem, czy ty doświadczyłeś od swoich nauczycieli takich postaw, ale ja rzeczywiście czasami to słyszałam, że to są takie zabawy, to nie ma co temu tam nadawać zbyt dużego znaczenia. Owszem, w wielu sytuacjach tak, w wielu sytuacjach są to zabawy, które mają charakter rozwojowy albo takiego zdobywania wiedzy, eksperymentowania, ale w momencie, kiedy pojawiają się zachowania przemocowe, wykorzystanie, cierpienie, to również jest to ważne i też nie możemy tego bagatelizować. I o takiej przemocy seksualnej rówieśniczej myślę, że dobrze by było, żebyśmy kiedyś osobną seksaudycję poświęcili, bo temat jest złożony i trudny i też wydaje mi się coraz częściej też poruszany w takich mediach, serialach, filmach i dobrze, bo o tym też trzeba otwarcie mówić. Ale też w taki sposób mam nadzieję, że nam się uda zachować taką rozwagę, prawda? Czyli żeby z jednej strony nie bagatelizować, ale z drugiej też nie determinować, że wszystkie interakcje mogą mieć charakter urazowy. Tutaj kluczowe wydaje się właśnie uczenie tych granic, prawda? Czyli, że nie naruszamy granic drugiej osoby, pytamy o zgodę, nie robimy czegoś, na co druga osoba nie wyraziła zgody.
I patrząc też jakby na rewers tej informacji, kiedy jest rozwojowe, czy kiedy jest typowe, na przykład w momencie, kiedy właśnie mówimy o pewnej ciekawości, spontaniczności pewnych zachowań, kiedy ona jest gdzieś jakaś jest równość, jakaś wzajemność też w tych zachowaniach, kiedy jest brak przymusu.
Nie ma lęku, nie ma cierpienia.
Nie ma lęku, nie ma cierpienia, brak szkody, brak silnych, negatywnych emocji, czyli właśnie tego wstydu, paniki, czy jakiegoś rodzaju odrętwienia. Dzieje się raczej właśnie w świetle dnia, i tak dalej. Właśnie to, co ty mówisz, że wyważenie jednak pomiędzy...
I ta możliwość zatrzymania tego zachowania, tak? Czyli, że w każdej chwili osoby, które uczestniczą w tym zachowaniu, mogą powiedzieć stop.
wiedzieć stąd rzeczywiście.
I że już dalej nie chcą na przykład eksperymentować, oglądać, bawić się, albo sobie, nie wiem, wzajemnie opowiadać różnych rzeczy o różnych doświadczeniach.
Jak najbardziej, żeby właśnie zrozumieć też to, że mówimy jednak o pewnym doświadczeniu rozwojowym, jeżeli chodzi o zabawy rówieśnicze, w tym kontekście też, o którym rozmawiamy, i są pewne elementy, na które musimy wiedzieć, musimy zareagować i one stanowią przekroczenie. Tak jak mówisz, żeby jednak nie interpretować każdego zachowania, bo podobnie jak ja wrócę do masturbacji dziecięcej, że były takie doniesienia bardzo, oczywiście w starych podręcznikach, że każde zachowanie powinno się od razu interpretować jako. Mhm. Prawda? Że to jest niemożliwe, że to jest zachowanie wykraczające poza, zachowanie, które opisywane jest jako patologiczne, więc
powinno
od razu...
Powinno niepokoić.
Powinno niepokoić właśnie. I tutaj popatrzenie na to właśnie w perspektywie masturbacji dziecięcej, że jest masturbacja rozwojowa, ale też jest eksperymentalna i instrumentalna, które powinny uwagę naszą większą wzbudzić pod kątem właśnie oceny. I mówimy o pewnym spektrum zachowań, czyli to jest dość typowe, są pewne elementy, które wykraczają poza ową typowość.
Dokładnie tak. I w związku z powyższym też nasza wiedza do osób dorosłych jest tutaj bardzo istotna, żeby te reakcje osób dorosłych na zachowania osób innych w otoczeniu, no, były adekwatne i wymierne do tego, co rzeczywiście się dzieje. I teraz my nie zawsze musimy wiedzieć wszystko, tak? Nie każdy z nas posiada pełną wiedzę na temat zachowania, ale no od tego są specjaliści, od tego są książki, od tego są jakieś nagrania czy podcasty tworzone przez specjalistów, to jest ważne, po to, żeby gdzieś tę wiedzę rozwijać i w razie czego oczywiście ze specjalistami się konsultować. Ale zostawmy ten moment na jakiś czas te kwestie doświadczeń rówieśniczych, ponieważ chciałabym poruszyć jeszcze, no, mam nadzieję, dwa tematy, jak zdążymy, czyli mówiliśmy sporo o takich doświadczeniach, które mogą przyblokowywać, które mogą wyhamowywać taką gotowość do przyglądania się swojej seksualności i wchodzenia w kolejne etapy rozwoju seksualnego, ale też są też takie doświadczenia, które mają taką rozwojowy potencjał, które właśnie wspierają dojrzewanie i rozwój psychoseksualny, i teraz chwilkę o nich chciałabym, żebyśmy porozmawiali. Jakie to są doświadczenia?
Rzeczywiście doświadczenia budują te późniejsze, prawda? Czyli mówimy o tej satysfakcji i byciu w różnych wyborach. No i tutaj na przykład pierwsze miłości. I zdarza się, że one są pokazywane, czy one są przeżywane jako te, które budują to myślenie romantyczne o przyszłości w kontekście relacji. Przede wszystkim seksualność jest bardzo plastyczna i w pewnym rozumiem, że część państwa może doświadczyła tej miłości pierwszej, ta pierwsza przerodziła się już w miłość, w której państwo do tej pory trwają, czyli poznali kogoś w tym wieku nastoletnim, no i te związki trwają do dziś, ale to nie jest doświadczenie dość typowe. I też patrzenie, bo oczywiście w tamtym okresie wydaje się to, że to absolutnie jest coś, co już się nigdy nie zdarzy, przekreśla wszystko, a później wchodząc w kolejne relacje widzimy, że jednak może być to, jest to bardziej złożone, że te wybory są bardziej dostosowane do tego, czego w danym momencie potrzebujemy. Doświadczenie w ogóle relacji jest czymś bardzo, może być czymś bardzo budującym.
Nawet takiej relacji, która wydaje się nam nieudana albo która się kończy.
Tak, rzeczywiście tak, no bo to też ciekawy wątek, prawda, co to znaczy, że relacja się kończy, może się tak bardzo, rozumiem, spektakularnie skończyć, że osoby odejdą od siebie i właśnie to będzie ten moment, ale ona się może kończyć, ona kończy się po prostu, jeżeli chodzi, ja patrzę na relację, że ona się cały czas kończy i zaczyna, bo żegnamy się na przykład z pewnym doświadczeniem, na przykład, że pojawia się pierwszy dzieciak i żegnamy się już z doświadczeniem, że jesteśmy tylko dla siebie i wpatrzeni tylko dla siebie, tylko mamy oczywiście w tej relacji trzecią osobę, która też buduje bardzo, bardzo istotny kontekst, więc musimy się pożegnać z tym, że mieliśmy czas tylko dla siebie i tylko sobą mogliśmy się zajmować w relacji, którą tworzymy. I znowu, wyciąganie z tego wniosków i budowanie tego, to chciałbym, żeby to też tak wybrzmiało, że to może być doświadczenie, czy tutaj zachęcam Państwa też do kontaktu i dzielenia się swoim doświadczeniem, że jednak no, użyję tutaj takiej kategorii bardziej statystycznej, czyli z wiekiem jednak budujemy jednak zasób doświadczeń i zdarza się, że ten zasób doświadczeń daje nam możliwość interpretacji tego, czego doświadczamy w tym momencie, w takim sensie, że mamy szersze pole tego rozumienia. I coś, co kiedyś mogło się wydawać absolutnie niemożliwe, niewyobrażalne i przekraczające, teraz się okazuje, że jednak to jest bardziej złożone niż kiedyś o tym myśleliśmy. I to moim zdaniem jest bardzo pozytywne. To znaczy, że jednak każda relacja, każdy związek buduje wiedzę, nie zawsze negatywną, tak jakby mogło z tego poprzedniej tych narracji wynikać, że też pozytywną, bo uczymy się pewnych rzeczy.
Uczymy się też tego, czego nie chcemy na przykład, czego nie
bardzo,
chcemy powtarzać.
Tak. No granic się przede wszystkim.
Czy nie chcemy uczestniczyć więcej. Co jest dla nas takie uszkadzające, urazowe potencjalnie, albo takie, które jest dla nas po prostu niekomfortowe, więc te relacje, które ja może tak trochę idealistycznie do tego podchodzę, ale często rozmawiam właśnie z osobami w gabinecie, że te relacje, które się zakończyły, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać jako takie nieudane, one mogą być jednymi z ważniejszych, albo inaczej są tak samo ważne jak te pozytywne, ponieważ to na nich też uczymy się, gdzie są nasze granice, kiedy je stawiamy, w jaki sposób potrafimy być konsekwentni, bądź nie, czego nam brakuje, co nas odpycha. To też są ważne doświadczenia, które później pozwalają nam budować tę pozytywną seksualność.
Przede wszystkim w związku uczymy się balansować pomiędzy autonomią a zależnością. I to, co powiedziałaś, bez określonych emocji, bez złości, bez napięcia. Często my tego nie jesteśmy w stanie sobie wyfantazjować, jak już będąc sami, jak będziemy się zachowywać. Bo często ten szkielet emocjonalny nam podpowiada wiele rzeczy, które dopiero doświadczamy w relacji. Bo możemy mieć wyobrażenie, że tak, że właśnie wchodzimy w nową relację, no tutaj to już będziemy absolutnie uważni, świadomi i zapraszający do tej komunikacji, a nagle się okazuje,
że się nie da.
Że się po prostu nie da. I to i właśnie też przyjęcie tego, nie da się, chociaż mam takie naprawdę głębokie przekonanie, że właśnie teraz to się wszystko będzie działo, szczególnie w tym okresie romantycznych początków, to wyobrażenie jest dość mocno pielęgnowane. Nagle spotykam się z pierwszym konfliktem, spotykam się z pierwszą złością i pryska jakiś obraz, prawda? No i oczywiście, jeżeli jestem już zaszczepiony poprzednimi relacjami, to już wiem, że to znaczy dobrze. I dlaczego mówię, że dobrze? Bo wtedy się urealniamy.
Tak.
I kiedy już jakby schodzimy z tych projekcji, już nie stoimy tylko na palcach, tylko jednak twardo na ziemi.
I też ta osoba staje się taka bardziej ludzka i żywa.
I to jest szansa na realną relację, ponieważ wtedy ją dostrzegamy, a nie tylko oczywiście jesteśmy w obszarze naszych projekcji.
I też takiego oczekiwania, że jeżeli oczekujemy, że ta relacja będzie jakaś idealna, no to to jest bardzo duża presja tak naprawdę do tego, żebyśmy my się zachowali idealnie, te osoby nasze partnerskie, żeby one wchodziły w jakąś rolę takich wyidealizowanych, nieco sztucznych. W związku z powyższym te nasze różne doświadczenia, one kształtują naszą seksualność, ale też kształtują nasz sposób relacji z naszym ciałem, z naszymi emocjami, ale też to, w jaki sposób budujemy relacje z ludźmi, bo seksualność jest jednak oparta o relacje i o interakcje pomiędzy dwiema osobami.
Jest przede wszystkim komunikacją w relacji też poprzez to zachowanie seksualne, które proponujemy osobie partnerskiej.
Wątek, myślę, ciekawy też, będziemy jeszcze do niego wracać na pewno w wielu programach naszej seksaudycji. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób doświadczenia nas kształtują, ale to, co bym bardzo chciała podkreślić, że one wpływają na nasz rozwój, ale nas nie określają, nas nie szufladkują. One są dla nas źródłem informacji, ale nie dają nam pewnego sztywnego schematu i nie każą nam powtarzać tego schematu.
Tak, to jest w ogóle absolutnie taki wątek, który pewnie wielokrotnie będziemy do niego wracać, ale nie jesteśmy traumą. Na przykład, używam już takiego bardzo sloganowanego określenia, ale to jest niezwykle ważne, bo często ta identyfikacja wokół tego doświadczenia może nam nie pozwolić go, mówiąc kolokwialnie, przerobić i pójść dalej. Bo tak jak mówisz, możemy się dookreślić w tym wydarzeniu, prawda? I pokazać, że to jest w ogóle tylko to i to nas tylko określa. Jakakolwiek zmiana jest niemożliwa. Psychologia, psychoterapia, seksuologia pokazuje, że to zależy.
Dziękujemy bardzo za bycie z nami, za czas wspólnie spędzony w seksaudycji. Program wydawała Maria Mroczkowska, realizował Adam Brzeziński. My już się z Państwem żegnamy. Słyszymy się ponownie w przyszłym tygodniu w Radiu Tok FM. Dziękujemy bardzo i dobranoc.
Dobranoc.
Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
Tok 2.
Zbigniew Ziobro, pytany także w RMF-ie, co będzie tam porabiał w tym Budapeszcie, odpowiada, że będzie ciężko pracował, spotykał się z mediami na przykład, ale też uruchomi swój kanał na YouTubie, by mówić prawdę i pokazywać kłamstwa tej władzy. Będę robił wszystko, by doprowadzić do upadku tego rządu. Czeka pani na start tego kanału?
Ja myślę, że z niecierpliwością czekają na pewno wyborcy, którzy myśleli, że wybierają posła, a wybrali youtubera. Myślę, że będą oglądali z zainteresowaniem, w jaki sposób poseł Zbigniew Ziobro reprezentuje interesy osób, które na niego głosowały i jak dba o dobro mieszkanek i mieszkańców okręgu, z którego został wybrany. Naprawdę będzie to niezwykle emocjonujące. Upadek, po prostu totalny upadek byłego ministra sprawiedliwości, człowieka, który budował swoją legendę z Dzikiego Zachodu jako szeryfa, a skończył jako nędzny youtuber w Budapeszcie.
To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
My mieszkamy w Śródmieściu, jesteśmy zmęczeni eskalacją wybryków poalkoholowych o różnych porach dnia i nocy.
Tak naprawdę jest takie działanie dookoła, to działanie fasadowe, można byłoby to rozwiązać prosto.
Samo założenie jest dobre, natomiast no, nie jestem pewna, czy rezultaty będą takie, jak oczekują lokalni prawodawcy.
Jestem za. Na pewno ograniczyłoby picie w bramach alkoholu z jakichś małpek.
Ciekawy pomysł, ale nie sądzę, że zmieni aż tak dużo.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.